Dom wydawniczy Kontinuum przedstawia Zygmunt Freud, twórca psychoanalizy. Czyta Aleksander Bromberek. Zapraszamy do wysłuchania klasycznego dzieła powstałego w latach 30. XX wieku. Autor prezentuje w nim w zbeletryzowanej formie zarys kluczowych dokonań ojca psychoanalizy. Przyjaciółka młodego lekarza. Młody, dość tęgi szatyn ze starannie wypielęgnowaną bródką i równym jak strzała przedziałkiem, popatrzył niechętnie w stronę drzwi, skąd rozlegało się pukanie. Odłożywszy książkę, krzyknął – proszę! Do pokoju wszedł wysoki mężczyzna. Twarz jego wyrażała silne przygnębienie. Nie zdejmując kapelusza, chwiejnym krokiem zbliżył się do biurka i uścisnął rękę gospodarza. Co to dziś z wami się stało, kolego? Zaniepokoił się gospodarz, wskazując przybyłemu wzrokiem na krzesło. Proszę siadać. Czyście już zapomnieli o naszej wspólnej umowie z profesorem Bryke, żeby nigdy niczym się nie przejmować? Gość blado się uśmiechnął i nerwowo zaczął bębnić palcami o stół. Wreszcie odezwał się. Ach, kolego Freud, gdybyście tylko wiedzieli, przez jaką drobnostkę zostałem wytrącony z równowagi, to byście z pewnością... To bym z pewnością w charakterze lekarza-psychiatry nazwał kolegę bez żadnych skrupułów wariatem. Dokończył zdanie gospodarz. I pragnąc wywołać w gościu lepszy nastrój, dodał z doskonale udanym smutkiem: proszę nie zapominać, kolego, że od 4 miesięcy mam już dyplom lekarski w kieszeni, a dotychczas jeszcze żadnego pacjenta nie skierowałem do zakładu dla umysłowo chorych. Co za fatalna reklama dla początkującego psychiatry. Zygmunt Freud znał swego gościa nie od dziś. Razem uczęszczali na wykłady i razem też przez 2 lata mieszkali we wspólnym pokoju na Czwartaku, w Józefsztadzie, we Wiedniu. Thorn był morowym chłopcem, jak go nazywali, w kółkach studenckich. Wszyscy go lubili. Studenci, profesorowie, kobiety. Freud przysunął się bliżej do Thorna i kładąc mu rękę na kolano, rzekł: no, opowiadajcie, kolego, co was tam gryzie? Zaraz. Chciałem przedtem tylko coś dodać w sprawie formalnej. Żart żartem, ale gotowi jesteście jeszcze pomyśleć, że w samej rzeczy przychodzę do was jako do psychiatry. Otóż nie. Przychodzę do was prywatnie, by poskarżyć się na zły przypadek, o którym zresztą mógłbym w swoim czasie złożyć zameldowanie w komisariacie policji. Thorn zapalił fajkę i zaczął opowiadać. Przed 2 tygodniami udało mi się odbić u pewnego artysty malarza ładną i dobrze znaną pośród hulaszczej studenterii wiedeńskiej dziewczynę, Martę Sklawus. Marta godnie reprezentowała na gruncie naddunajskim zwyczaje paryskich gryzetek, czyli paryskich dziewczyn pracujących na siebie, na przykład szwaczek, modystek, a nie odznaczających się surowością obyczajów. Do dwupokojowego mieszkania Thorna sprowadziła się ona wraz ze swoją maszyną do szycia. Początkującemu lekarzowi interniście, zamieszkałemu w robotniczej dzielnicy Wiednia, zupełnie nie zależało na tym, co powiedzą ludzie. Radośnie mijały dni wypełnione miłością i pracą w szpitalu. Pewnego wieczoru, przed udaniem się na spoczynek, przynoszą depeszę adresowaną do Marty. Rodzina Marty zamieszkała w małej mieścinie w Tyrolu, zawiadamia ją o ciężkiej chorobie matki, której godziny są już policzone. Jadę zaraz do domu, woła zrozpaczona Marta. Jeszcze zdążę na wieczorny pociąg. Thorn pomaga swej przyjaciółce pakować walizkę, a ponieważ nie ma pieniędzy, pożycza u sąsiadów 15 guldenów na bilet. Czyni to w tajemnicy, by Marta nie wiedziała. Kiedy są już na dworcu i Thorn żegna się z przyjaciółką na stopniach wagonu, z ust jej pada pytanie. Dokument masz ze sobą? Nie. Tajemnica odnalezionego dokumentu. W Tyrolu jest niespokojnie. W prasie zamieszczane są codziennie komunikaty o rozruchach chłopskich. Thorn nieśmiało proponuje odłożyć wyjazd do rana następnego dnia. Dokument Marty leży w szufladzie jego biurka, zaś pociąg odchodzi już za 7 minut. Marta daje się przekonać i rezygnuje z natychmiastowego wyjazdu. Tymczasem w domu oczekuje ich niespodzianka. Dokumentu w biurku nie ma. Thorn kilka razy z rzędu przeszukuje skrupulatnie wszystkie szuflady. Etażerkę, komodę i szafę spotyka ten sam los. Pokój wygląda teraz jak po dokładnej robocie włamywaczy. Lecz wszystkie wysiłki są daremne. Dokumentu nie ma. Gdzie może być ten dokument? Szepcze Thorn i stuka sobie palcem w czoło. Sam go przecież schowałem. Już świt zagląda w okna. Za 2 godziny odchodzi poranny pociąg. Marta siedzi skulona na otomanie i wciąż płacze. Mokra od łez chusteczka leży na podłodze. Nagle Marta podnosi głowę i syczącym głosem rzuca w stronę Thorna. Egoisto, rozpustniku! Czy ja nie wiem, żeś naumyślnie schował ten papier? Pamiętasz dobrze, gdzie on leży, ale nie chcesz go wyjąć, bo się obawiasz, że przez tydzień nie będziesz mnie miał przy sobie. O nikczemniku! Marta zaciska piąstki i grozi nimi Thornowi. Młody lekarz z westchnieniem przełyka tę obelgę. Bóg jedyny świadkiem, że on dokumentu naprawdę nie może znaleźć. Ale nie czas przecież teraz obrażać się na zdenerwowaną i rozpaczającą Martę. Od tego dnia minęło jeszcze kilka tygodni. Matka Marty umarła i pogrzeb odbył się pod nieobecność jedynej córki. Lecz młoda kapłanka miłości i beztroskiej piosenki nie umiała długo rozpaczać. Stosunki między Martą i Thornem poprawiły się i wszystko poszło po staremu. Pewnego dnia Thorn jest na proszonym obiedzie u bogatego przemysłowca z Landstrasse. Przemysłowiec ma młodą, niezwykle ładną córkę. W wiedeńskich kołach towarzyskich opowiadają, że panna dostanie w posagu 75 tysięcy guldenów i dużą kamienicę w centrum miasta. Thorn jest zachwycony urodą młodej kobiety, a świadomość, że jest to wymarzona wprost, i to pod każdym względem, partia małżeńska, podnieca go jeszcze bardziej. Powróciwszy z obiadu do domu, Thorn idzie prościuteńko do kuchni, wysuwa dolną szufladę białego kredensu i nagle ze zdumieniem spostrzega, że trzyma w ręku dokument Marty. Thorn przeciera sobie oczy, ale nie. To wszystko naprawdę dzieje się na jawie. Skąd ten złożony we czworo papier znalazł się nagle wśród pustych słoików po marmoladzie? Thorn woła Martę. Niech ona też podziwia ten cud. Młody lekarz śmieje się, pokazując białe, zdrowe zęby i potrząsa w powietrzu papierem. Lecz Marta nie podziela jego zachwytu. Z ust jej padają krótkie, urywane zdania. Po co udajesz? A może myślisz, że wtedy nie wiedziałam, żeś sam schował? Słowa Marty działają na Thorna jak wymierzony mu policzek. Jest to naprawdę koniec.